Parami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże! Witamy serdecznie w kolejnej audycji Parami do nieba. Jak pamiętacie, tematem naszej audycji są pasje. Ponownie jesteśmy dzisiaj w Byczynie. Tym razem gościmy u Uli i u Piotra. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Bóg zapłać!
Witamy serdecznie, zapraszamy do słuchania audycji.
Jesteśmy małżeństwem od 37 lat.
Za chwilę.
Dlatego tak trudno policzyć. Mamy piątkę dzieci, już dorosłych. Nasze najmłodsze dziecko rok temu skończyło 18 lat. Wszystkie są już poza domem, do którego wracają ciągle, ale studiują albo pracują już gdzieś dalej. Więc po tak długim okresie wychowywania zostaliśmy sami. Dziadkami jesteśmy tylko dla jednej wnuczki, spodziewamy się drugiej. Syn najstarszy mieszka w Bieliczce, pozostała czwórka we Wrocławiu, a...
Konkretnie trójka we Wrocławiu, bo chłopcy, jak Ula wspomniała, jeden mieszka w Bieliczce z żoną, a drugi Karol pracuje na budowach i przyjeżdża bardzo często do domu tutaj. To tak wygląda. A dziewczyny dwie studiują we Wrocławiu, a jedna już mężatka kończy studia, znaczy ma objąć pracę magisterską i też mieszka we Wrocławiu. Jeśli chodzi o nas, poznaliśmy się w Łodzi na studiach, to był 81 rok. Ja chyba Ulę zobaczyłem na strajku pierwszy raz, w 81 roku studenckim.
I przybyliśmy do Byczyny z racji tego, że oferowano nam mieszkanie i pracę w charakterze nauczycieli.
I tak w Byczynie już od 85
roku.
Czyli z zawodu jesteście nauczycielami, tak?
Tak. I całe życie w tym zawodzie pracuję. Ja jeszcze pracuję, mąż już 10 lat odpoczywa i w związku z tym ma więcej czasu na swoje pasje.
Właśnie. Jest w waszym życiu pasja. Piotrze, co to za pasja?
No, pszczelarstwo.
Przychodzi czas zbioru miodu, przychodzi pszczelarz. No i jak wiemy, domyślamy się, no miód nie jest prosto w słoiku. Co się dzieje pomiędzy tym wyjęciem tych plastrów do tego, jak widzimy miód już w słoiku? Czy to jest dalej, Piotrze, twoja praca, czy może żona pomaga? Ula?
Od jakiegoś czasu dorobiliśmy się elektrycznej miodarki, więc siłą rzeczy mąż nie może kręcić miodu w pasiecy, bo tam nie ma prądu po prostu. I od tego czasu, a to jest lat może...
No z pięć.
Więcej może trochę.
Więcej, bo
przywozi
chłopcy
przestali... ramki z miodem w korpusach do domu.
Bo dopóki chłopcy byli, pomagali, dawno pokończyli studia i pracują także.
Ale bardzo wcześnie musieli pracować w pasiece, bardzo wcześnie. Byli rzeczywiście małymi chłopcami, jeździli z tatą do pasieki i tam w budzie z taką ręczną miodarką po prostu się tym zajmowali. Najpierw trzeba taką ramkę wyjąć z korpusa, odsklepić, czyli zerwać to, co jak nazwałeś...
Poszyciem,
tak. I włożyć do miodarki takie cztery ramki. Powolutku najpierw kręcić, żeby ramka się nie rozerwała od ciężaru miodu, bo miód jest ciężki. I potem odwrócić na drugą stronę, potem jeszcze raz. Także cały ten cykl troszkę kręcenia troszkę trwa.
Ten pokaz przygotowaliśmy dla Was.
No potem oczywiście miód najpierw jest w wiadrze, on przez takie gazy musi przechodzić, bo zawsze tam jakiś wosk czy kit może gdzieś się jeszcze znaleźć. W ramkach oczywiście i potem zostaje przedsadzony, przelany do bańki. Trochę musi odstać, żeby wypłynęły na wierzch jakieś tam jeszcze inne znajdujące się w nim resztki może wosku czy pyłku. I przelewamy do takiego dużego 60-litrowego baniaka, który ma na dole taki kranik. I za pomocą tego kraniku rozlewanie do słoików jest o wiele łatwiejsze, bo jak mąż z bańki rozlewał miód, no to tak na tym stole było dużo obok słoika. A tutaj
i słoiki upaćkane bardzo często.
A tu równiutko leje się prosto do słoika, potem się go zakręca, także to też często wykonują nasze dzieci. Już no samo to rozlewanie jest przyjemne, bo można policzyć słoiki, szybciutko przeliczyć i to już jest końcówka. No potem oczywiście trzeba jeszcze ewentualnie, jak jest dużo, dziękować Bogu i no,
zawsze
zająć się rozprowadzaniem, co no,
zawsze trzeba dziękować.
Różnie to bywa. Ale sami też dużo konsumujemy miodu i tak ten słoik jeden po drugim na kilka dni wystarcza.
Dobrze, pytanie z samego miodu. Mówiliśmy dużo o pszczołach, o tym, jak te pszczoły w tym miodzie pracują, takie potrzebne.
My dopiero doszliśmy do maja jeszcze.
Ale sam miód. Miód jest słodki. Są słodsze, są mniej słodkie. Który miód jest najbardziej słodki?
No oczywiście akacjowy jest taki najbardziej mdły, najbardziej słodki. No bo rzepakowy inny rodzaj smaku ma. Lipowy też inny, bo te trzy, tak prawdę powiedziawszy, my tutaj mamy. Raz na 7 lat się przytrafi spadziowy, ale to zawsze jest pomieszane z tym wielokwiatowym. Także.
Ale jest ciemny i widać, że jest do mieszka.
Ale nie, smak. I smak też ma inny. Który najsłodszy? No to kwestia gustu, no bo na przykład gryczany pachnie gryką, nie? I nie wszyscy chcą to jeść, a przecież istotne właściwości lecznicze miodu to właśnie te, że w tym miodzie znajdują się substancje zapobiegające rozwojowi bakterii. Czy nawet na rany smarować miodem kiedyś tam, to wystarczyło, a poza tym no, lekko strawny, no bo miód ma cukry proste, w swoim składzie fruktozę, glukozę, no ten trójcukier maltozę, ale to nie jest buraczana sacharoza, którą organizm musi trawić i przerabiać do przyswojenia dla siebie na glukozę czy fruktozę. Czyli te odżywcze, istotne elementy właśnie w tym miodzie są.
Ludzie lubią miód płynny, ale miód płynny to jest tylko na początku. I jeśli ktoś zobaczy rzepakowy miód płynny po kilku miesiącach, to znaczy, że ten miód był roztopiony. Bo rzepak, na przykład miód rzepakowy, krystalizuje po kilku dniach dosłownie, a już po tygodniu, dwóch to na pewno. Akacja może być dłużej płynna i no lipa też trochę dłużej, ale generalnie miód krystalizuje, to jest jego naturalny proces i jeśli chce się mieć płynny, to trzeba go roztapiać, a wtedy może tracić na wartości. Jeśli już musimy tak robić, to przy 40 maksymalnie stopniach.
I to da się zrobić nawet w warunkach domowych, no bo nawet piekarnię można ustawić na 40 stopni. Tyle tylko, że to trwa, prawda?
Tak, ale jeśli kupujemy miód płynny w środku zimy, to nie wiemy, w jakich warunkach on był roztapiany, czy nie był ugotowany na przykład, więc z tym trzeba rzeczywiście ostrożnie.
Ja znałem takie sytuacje, że zagotował, a później jako spadziowy sprzedawał.
Bo wtedy on ciemnieje też często.
No.
Ale oczywiście są miejsca, są rośliny, które, no ale nie w naszych tutaj terenach.
Konkretnie nie tu w Gołkowicach i Janowce, gdzie ja mam, bo kiedy mieliśmy pasiekę jeszcze tam u teściów, to nie było rzepaku zupełnie. I tamten miód był cały rok płynny. Mimo, że to nie tylko akacja była, ale jeszcze tam te pierwsze kwiatki. Z
nie cały rok, ale długo, rzeczywiście bardzo długo.
No, bo akacja, jak Ula mówiła, że to skrystalizuje, tylko że po roku na przykład, nie? To już się taki zrobi półpłynny.
Ale u nas nigdy nie ma.
Lipa to po miesiącu, półtora, dwóch to musi być też skrystalizowane.
Trudno jest wykręcić samą akację, dlatego że kwitnie jeszcze najczęściej rzepak. W momencie, kiedy zaczyna kwitnąć akacja i w ulach, no siłą rzeczy troszkę tego rzepaku jeszcze będzie, bo w tym samym czasie nawet go przynoszą. No i on spowoduje, że miód krystalizuje szybko.
Pragnę być oliwką zieloną w domu twoim. Pragnę byś z radością mnie znalazł, odchylając liść. Pragnę być oliwką zieloną w domu twoim. Pragnę byś z radością mnie znalazł, mój miły, proszę przyjść do swego ogrodu, skosztuj jego owocu. Przyjdź do swego ogrodu, przyjdź do swego ogrodu.
Thank you.
co trwa w krzewie winnym. Jezus jest źródłem moich owoców. Bez Niego nie mogę nic. Pragnę być na doroślą, co trwa w krzewie winnym. Jezus jest źródłem moich owoców. Więc Panie, proszę przyjść do swego ogrodu. Skosztuj Jego owocu. Przyjdź do swego ogrodu. Przyjdź do swego ogrodu. Proszę przyjść do swego ogrodu. Skosztuj Jego owocu. Przyjdź do swego ogrodu. Przyjdź do swego ogrodu.
A jak widać, że kończy się na przykład sezon pszczelarski? Jak to obserwujecie? Czym to się objawia i co wtedy robicie?
Sezon pszczelarski, taki miodowy, kończy się w momencie, kiedy trutnie są wyrzucane z zuba. Następuje taki moment, kiedy pszczoły już wiedzą, że pożytku ich nie będzie. I obojętnie, czy tam jest 1000 trutni, czy 5000, czy 10. Pszczoły nie wpuszczają trutnie na ramki, żeby sobie cokolwiek mogły spożyć tego miodku. No i siłą rzeczy z głodu pod ramkami giną. Albo polecą do innego ula, gdzie jeszcze pszczoły nie wyrzucają. Także to od razu widać gdzieś w połowie, w naszych warunkach w połowie lipca.
One sobie gromadzą już na
wierzchu.
Zapasy na zimę. Zaczynają dbać o to, jak mają przetrwać zimę.
To jest pierwsza oznaka końca sezonu pszczelarskiego.
A jakie są Twoje działania wtedy?
Moje działania to są takie, że trzeba ten ostatni miód zabrać. Tu w naszych warunkach to jest połowa lipca, koniec lipca. No i przede wszystkim, jak zabiorę im cały miód, to trzeba substytut dać. No, czyli kiedy już miód jest zabrany i to, co Ula mówiła, wykręcone, to w tym momencie one zapasu nie mają, więc trzeba, ja przerabiam cukier na syrop cukrowy, czyli do cukru dodaję wody, mieszam i tworzy się ten syrop cukrowy. W lipcu jeszcze daje się ten syrop rzadki, nienasycony taki jeszcze, żeby to była namiastka nektaru. Jak gdyby, że po co to pszczelarzowi, a po to, żeby w tym lipcu, sierpniu i tak do połowy września matka jak najwięcej czerpiła, bo w sezonie pszczoła żyje w sezonie, czyli od początku kwietnia do końca września 35 dni. Tak się spracuje, że 35 dni i dziękuję. A tutaj działania pszczelarza mają doprowadzić do tego, żeby te kolejne pokolenie, które się wygryzie od połowy sierpnia do połowy września, przeżyło do 15 maja następnego roku.
I może niektórzy się zdziwią, że tego cukru taki ul dostaje około 10 kilo, czyli mąż mój
więcej,
tak. Na dokarmianie pszczół jesienią potrzebuje tony cukru.
Tak to w naszej sytuacji tutaj jest.
No bo nie dopowiedziałeś też, że to twoja pasieka liczyła różną ilość uli. 25 było na
A
początku.
A nie, ja tam dziękuję Bogu, że tyle uli jest, co jest. Zazimowałem 70, a jest 50 po zimie. Ale z czego to wynika? Po tych przeglądach wiem, że które ule nie dadzą miodu. Gdybym je trzymał takie słabiutkie, to być może uzyskałbym pierwszy miód lipowy gdzieś tam w lipcu. Być może. No to zachowuje się jak rabuś absolutny i łączę dwa ule, czasami trzy razem. Zasada jest taka, że najsłabsze to ze sobą trzeba łączyć, bo tam jest prawdopodobnie choroba jakaś. I dlatego najsłabsze się ze sobą łączy. Mam wygodę, bo jak w dwóch miejscach, to sobie z jednego miejsca do drugiego przewiozę i połączę. Z czego to wynika?
Wtedy nie wrócą do ula, bo często się dzieje tak, że...
Jak się zmieni miejsce, macierzaka z tego miejsca przełoży się 5 metr, 5, obojętnie ile, to jak połączę z drugim ulem, to ta lotna pszczoła wróci na to miejsce stare. i już tam nie trafi do tego miejsca, gdzie chciałem połączyć. Ona wróci tu, gdzie tego. Jak obok były ule, to ona wróci do tych obok. Pójdzie obok. Ta lotna pszczoła cała, nie? I dlatego, no mówię, mam wygodę, bo w miejscach, no to jak przewiozę, to już ona nie wróci, bo pszczoły wrócą do 4 km. Jeżeli pasiek od pasieki byłaby o odległości 4 km, jest szansa, że one zamiast wrócić do tego połączonego, to wróciłyby na stare miejsce. A ja mam tam więcej niż 4 km, więc nie ma obaw, nie ma kłopotu. Do Gołkowic tu jest 4 km, do Janówki jest 12, no to 8 km nie są w stanie. Zazimowałem 70, a teraz mam 50, nie? No ale dzięki temu, że połączę te dwa potencjały średnie, no to już na rzepaku praktycznie mogę mieć miód. Natomiast gdyby te średnie zostały, to być może dojdą do siły tak, że miód przyniosą towarowy z akacji, a być może dopiero z lipy, nie?
A osiągnąłeś kiedyś 100 pni, czyli u lip?
Tak nie, no jest, ja mam 100 pni, że tak się
wyraża. Ale z pszczołami.
Tak, z pszczołami, bo wychowuję sobie matki. I wracając do roju, no, rój wyjdzie, zostają mateczniki. Mateczniki są w różnym wieku, bo o ile robotnica to jest 21 dni, cykl od złożenia przez matkę jajeczka do wygryzienia się pszczoły, to jest 21 dni, ale jeżeli chodzi o matkę, to jest 16 od złożenia jajeczka. To jest to samo jajeczko, co robotnicy, nie? To samo jajeczko, tylko że królową, czy tam matkę, ta matka składa w mateczniku. I teraz z tymi matkami staram się nie trzymać tych rojowych, tylko jednak kupować. Ja już jestem w takim wieku, że już nie chcę mi się hodować matek. Nabywam matki nieunasiennione, bo to są najtańsze. I czekam, aż się unasiennią. Wtedy jest rodzinka taka no, słabiutka, ale wychowuję tą matkę. I wtedy tych rodzin jest nie 50, a 100. No bo ktoś tam musi te matki wychować. A niektóre nawet są tak dobrze się zapowiadające, tak dobrze rokujące, że same dojdą do takiej siły, że z tych sobiutkich uli teraz w maju do zimy są w stanie przy odpowiednich zabiegach wszystkich pielęgnacyjnych na zimę już tak się rozwinąć, że same będą nową, pełną wartością rodziną. Ale pod koniec lipca, na początku sierpnia, to tych uli rzeczywiście jest 100, tych rodzinek. Ale to nie są te, które dają miód, bo te, co dają miód, to z 50 zrobi się jeszcze mniej, no bo niektóre się wyroją. To zrobi się około 40 na przykład, prawda? Ale hodować matki i trzymać rodziny, no trzeba. Także praca hodowlana w aktualnych czasach polega na tym, że o ile matka normalnie, samodzielnie może przeżyć 5 do 6 lat i mogłaby tak długo być, to dla pszczelarza jej opłacalność jest tylko przez pierwsze 2 lata tak praktycznie. 3 to maksimum. Więc połowę stanu z tych 50 trzeba wymienić. Zeszłoroczne to są oznakowane na biało, dwuletnie na niebiesko, a jeszcze poprzedni rok na zielono i tamte zielone to absolutnie już one same się wyroją.
Oznakowane, mają po prostu nalepiony.
No ja im przyklejam opalitki na...
Kolorowe na grzbiet, tak.
Kończąc tą myśl odnośnie połowy sezonu, no to trzeba podkarmić w lipcu, wychowywać matki do wymiany, i wszystkie te zabiegi, które są konieczne, żeby pszczoły przeżyły, czyli w naszych warunkach walka z roztoczem warozą, to jest ten cały czas. Od początku sezonu do końca sezonu, no to jest...
Ostatnie karmienie gdzieś tak w połowie września.
A, jeśli chodzi o... Bo to karmienie w lipcu to jest, żeby ten rozwój był i jak mówiłem, rzadkim syropem cukrowym. Ja to robię. Natomiast... takie na zabezpieczenie się na zimę, karmienie to jest już po połowie sierpnia i od połowy sierpnia do najlepiej 5 września, tak karmić, żeby odbudować te zapasy, żeby one miały na zimę, żeby do połowy kwietnia, bo tak czasami bywało, owszem, ostatnie lata to są tak ciepłe, że i w styczniu mogą sobie latać i można tam zabiegi robić, ale w naszych warunkach pogodowych no to dobrze mieć to zabezpieczenie do połowy, co najmniej do połowy kwietnia, żeby ten zapas był, który im się tam zebrało i żeby Ula powiedziała 10 kilo, ale to 10 kilo to może być mało. W naszych warunkach na długą zimę to jest 12 do 15 kg.
Całe wakacje są z głowy i tak trudno się na jakieś dłuższe rekolekcje zapisać.
No, jest to możliwe po zbiorze głównym. No, to trzeba wtedy wszystko zrobić, żeby w lipcu skończyć ten zbiór i zabezpieczyć ten pokarm energetyczny na to, żeby matki czerwiły dobrze przed zimową. Od 20 lipca tak zabezpieczyć, żeby te 4-5 kg cukru było w ulu. No to jest zabezpieczenie, żeby było ciepło w ulu, nie?
Gdyby im się nie zabrało miodu, to by
miały
od razu.
Jakby się nie zabrało miodu, to by miały.
Cukry proste, a tak to muszą biedne pracować.
I cała sztuka też polega na tym, żeby spracowały się tym przerabianiem te pszczoły, które i tak zimy nie przezimują, tylko patną w wrześniu, październiku.
A tamte muszą odpoczywać,
żeby... Nie, no to odpoczywa. One nabierać ciała. One więcej po prostu spożywają pokarmu białkowego, czyli więcej spożywają tej pierzgi niż te w sezonie. No i to cała różnica jest między jednymi a drugimi.
Wierzę, że to jest skrót. Udało nam się opowiedzieć ten cały cykl roczny. Powiedzcie, czy dużo pracy tak faktycznie dziennie trzeba przeznaczyć na te ule? Rozumiem, zimą ule odpoczywają, pszczoły odpoczywają, pszczelarze odpoczywają, ale w ciągu sezonu, jak godzicie sobie tą pracę w domu? Teraz już nie macie dzieci, ale jak były dzieci, wspólnota do tego jeszcze jest i ten miód.
To było naprawdę i jest dalej bardzo trudne, dlatego że w sezonie, jak to mąż mu powiedział, czyli no od maja do września, w pasiece można przebywać cały dzień, czyli odkąd słońce się pojawi do momentu, kiedy zajdzie. Także czasami tak bywało, no ponieważ nie mieszkaliśmy z rodzicami ani jednymi, ani drugimi, więc nasza piątka dzieci w czasie sezonu była tylko i wyłącznie skazana na mnie, że
chłopcy
tak powiem.
Pracowali z ojcem, więc
tak, ale już od pewnego momentu
jakieś tam sprawności nabyli, nie? No, jeden właśnie. I drugi.
Więc tak, musieli pomagać, a wiadomo, że czasami było trudno, bo choćby zorganizować jakieś spotkanie czy jakiś wyjazd, musieliśmy się bardzo nagimnastykować, żeby opiekę nad dziećmi zorganizować i żeby też pszczoły nie ucierpiały, na przykład się nie wyroiły, więc to była czasami gimnastyka. Ale no dało się, no jakoś się dało. Teraz już mniejszym jest to problemem, ale czasami bywały też z tego powodu w małżeństwie, może nie ciche dni, ale jakieś nieporozumienia, bo było to naprawdę bardzo męczące.
Dobrze, kochani, można by było jeszcze długo, długo pewnie rozmawiać na temat pszczelarstwa, na temat tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby ten miód powstał. Powiedzcie, czego się życzy pszczelarzom, poza tym czasem, którego potrzebują do opieki. Czego jeszcze? Dobrej pogody?
Tak, odpowiedniej pogody.
Odpowiedniej pogody. Cierpliwości?
Tak, bez tego to się nie da żyć.
No i takiego, mąż to ma, takiego no z reguły każdy, komu gdzieś usiądzie pszczoła, to krzyczy, prawda? Przynajmniej ja tak robię. A jemu może na ręce siedzieć 20, jednocześnie go gondlić. I on nic, po prostu.
No i śmieszne jest to, że jak wejdą pod koszulę czy pod spodnie, nie? No łazi tam sobie, no ale... A może to truteń, to nic się nie stanie.
Truteń nie żądli, tak.
Bo ten nie ma żądła.
Dobrze, dziękujemy serdecznie za rozmowę, za ten wstęp do pszczelarstwa.
Dziękuję. To jest wstęp, to jest naprawdę tylko wstęp do pszczelarstwa.
My ze swojej strony zapewnimy Was, że znajdziemy innych pszczelarzy w oazie. Dla Was specjalnie zorganizujemy takie rekolekcje, żebyście mogli o nie pojechać już poza sezonem. Dziękujemy serdecznie. My w tym momencie pójdziemy zobaczyć,
jak się kręci miód.
Jak się kręci miód. A Państwa zapraszamy. Na pewno na naszej stronie internetowej pojawią się zdjęcia i nasza cała rozmowa. Dziękujemy Ula, Piotrze serdecznie za rozmowę.
My również składamy serdeczny bukzopość za to, że chcieliście wysłuchać o pszczołach, bo teoretycznie to jest miód, a istotną rolą pszczoły to jest to, że mamy większe plony rzepaku, że mamy duże plony owoców, warzyw i innych roślin, które są owadotylne. I to jest to zasadnicze znaczenie pszczół dla gospodarki człowieka, a nie to, że mam miód, pyłek, propolis. Jeszcze raz Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.